Wiejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Wiejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. Dziś w studiu Radia Zielona Góra przedświątecznie prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, serdecznie witam wszystkich państwa. To prawda, że przeważnie przed świętami się spotykamy w radiu.
Ostatnio przed Bożym Narodzeniem.
No właśnie, teraz przed Wielkanocą, czyli następnym razem.
Aż tak daleko? Nie, no przyjdzie pan wcześniej chyba.
No ja pewnie, że przyjdę, jak pan redaktor mnie zaprosi, zawsze przychodzę.
Dzisiaj sporo tematów i na szczęście także więcej czasu do rozmowy, bo też właśnie zebrało się wiele różnych spraw do omówienia. No tak na gorąco może pan prezydent wie, co się dzieje ze Stelmetem Zielonego.
Właśnie mieliśmy zacząć od tego, co się dzieje z naszymi koszykarzami. Ja myślę, że pewnie tak jak u każdego, gdzieś wystąpiło zmęczenie wiosenne
spadek
po zimie,
formy.
Spadek formy, ale ja zawsze uważam, że zespołem trzeba być na dobre i na złe. Oczywiście wszyscy kochamy sukcesy, jak są te porażki, to się pewnie denerwujemy, ale uważam, że to właśnie teraz zespół potrzebuje wsparcia ze strony kibiców. Mam nadzieję, że się pozbierają. Na pewno dla nich to też nie jest miłe, co się dzieje. Sami na pewno zachodzą w głowę, co się takiego wydarzyło i co w tej machinie, w tym walcu, który kiedyś potrafił rozjeżdżać polską ligę, się zepsuło.
A to kwestia psychiki tego, że coś tam...
No cóż, oczywiście wszyscy jesteśmy, zgodnie z reklamą pewnej sieci handlowej, żeby nie robić kryptoreklamy, wszyscy jesteśmy trenerami kadry narodowej, wszyscy jesteśmy trenerami naszych koszykarzy. Myślę, że to oni sami powinni w tej chwili się zastanowić, spotkać, porozmawiać z sobą i wyjaśnić sobie, znaleźć elementy, bo jednak ta sinusoida strasznie gdzieś teraz zjechała do dołu. Niedawno wspaniałe mecze w pucharach europejskich, a teraz, no, nie obrażając broń Boże nikogo, męczymy się z zespołami, które są, no, z punktu widzenia sportowego o wiele gorsze. Poczuły krew. Wszystkie zespoły chyba zauważyły, że Stelmet ma troszkę gorszy moment, więc próbują zwyciężyć za wszelką cenę, więc oni grają jak o życie, a nasi tak troszkę gdzieś chyba się pogubili.
Koszykówka to gra zespołowa. Grą zespołową jest również działanie na rzecz regionu, na rzecz województwa, na rzecz lubuskiego Trójmiasta. Pytam o lubuskie Trójmiasto, pan prezydent marszczy brwi, ale rzeczywiście to jest taka idea, która gdzieś w pewnym momencie wydaje się, że no, tej zespołowości zabrakło. Bo przynajmniej w tym momencie nie możemy mówić o jakiejś tam ścisłej współpracy władz Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa. I mówiąc wprost, nawet prezydent Wadim Tyszkiewicz powiedział, że to Zielona Góra powinna to lubuskie Trójmiasto ciągnąć. A to ponad 200 tysięcy mieszkańców, olbrzymi potencjał.
Panie redaktorze, tak naprawdę jest kilka różnych platform, na których staramy się działać, bo to zależnie od tego, gdzie możemy pozyskać środki unijne, takie platformy mamy stworzone i one lepiej lub gorzej funkcjonują. Ja przypomnę, że stworzyliśmy kiedyś aglomerację zielonogórską, w której jest zdecydowanie jeszcze więcej samorządów, a w tej chwili mamy również jeszcze coś takiego jak zintegrowane inwestycje terytorialne. Trójmiasto miało być wyjściem do przodu właśnie poprzez pryzmat myślenia o tej współpracy tych miast, które są najbliżej. Niestety Nowa Sól nie znalazła się w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych. Tu zostaliśmy z Sulechowem, z Czerwińskim, z Zaborem, więc to jest sto kilkadziesiąt, prawie sto.
A dlaczego tak się stało?
Prawie 200. To są decyzje rządu, nie moje. Także gdybyśmy my mogli tam wpływać na to, to uważam,
chodzi o ten podział na te obszary funkcjonalne,
no, ale to nie my tworzyliśmy podział na obszary funkcjonalne, tylko państwo, więc jakby dostosowaliśmy się do tego i w ramach ZIT-u dość dużo rzeczy się dzieje, dość dużo rzeczy robimy. Natomiast myślę, że wcześniej czy później, kiedy będzie taka szansa, znowu zaczniemy działać w ramach Trójmiasta, bo ZIT nowosolski też istnieje. Nowa Sól ze swoimi satelitami, tymi najbliższymi, ma swój własny, tak zwany ZIT, czyli ten swój własny obszar funkcjonalny, który realizuje. W związku z tym Trójmiasto jakby w tej chwili, nie posiadając do końca możliwości, moim zdaniem w sposób właściwy sięgać po środki, jest troszkę jakby uśpione w tej chwili. Natomiast to nie oznacza, że nie funkcjonuje, bo tak naprawdę, no, to co powtarzam, skupiliśmy się w tej chwili na tym, co dzieje się w naszym obszarze funkcjonalnym. Nowa Sól na swoim obszarze funkcjonalnym się skupiła. Staramy się jeden i drugi wyrwać, ile się da środków unijnych, bo nie wiemy, ile będzie w kolejnej perspektywie.
Wyrwać sobie nawzajem?
Ja jestem zawsze zwolennikiem, że po pierwsze najpierw wyrywajmy z Warszawy i walczmy o to, czy z Brukseli. Następnie dopiero walczmy tutaj, bo najłatwiej jest walczyć tu na tym lokalnym podwórku. Najtrudniej sięgać po środki warszawskie. Ja przypomnę, że to tam są wielkie, tam są największe te środki. Ja też pamiętam, jak rozmawialiśmy o ZIT-ach, pierwsze przymiarki wskazywały, że ZIT w ogóle dla Zielonej Góry, dla Gorzowa nie będzie. Mówiło się o 7, 8, maksymalnie 9 miastach w Polsce, które dostaną dodatkowe środki. My poprzez walkę udało się, że znaleźliśmy się również pośród tych miast. Dostaliśmy kilkaset milionów złotych Zielona Góra i kilkaset milionów złotych Gorzów. To są dodatkowe środki, które wpłyną do województwa i na pewno pozwolą nam się troszkę bardziej rozwinąć i pójść do przodu. Jeszcze nawiązując do środków warszawskich, to przecież przypomnę, ostatnio walczyliśmy o środki na obwodnicę południową. Kilkukrotnie część osób twierdziła, że my nigdy tych środków nie walczymy, nigdy ich nie będzie. A tutaj poprzez współpracę między innymi z panem ministrem Materną udało nam się wywalczyć te środki. Powstanie obwodnica, bo jak ważny jest układ krwionośny czy układ komunikacyjny miasta, wszyscy wiemy, bo wystarczy tak, jak w tej chwili się dzieje. Remont jednego niewielkiego odcinka ulicy Dworcowej i miasto stoi w korkach, więc jeżeli nie będziemy myśleli...
Do tego dojdzie jeszcze już, wiadukt na Batorego.
No, bo nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze, od wojny, a to już kilkadziesiąt lat temu, wszyscy się zastanawiają, jak poszerzyć ten wiadukt, bo jest za wąski. No, potrzebowaliśmy kilkudziesięciu ładnych lat po wojnie, żeby znaleźć na to środki i będziemy w tej chwili chcieli go poszerzyć. To jest tak jak wybudowanie tunelu od Aldemedu, czyli od dworca PKP, na drugą stronę do Zastalu, tak? Bo tego też nie było. To też od wojny tak naprawdę tunel, bo to Niemcy wcześniej wybudowali. Dopiero w tej chwili udało się znaleźć środki, że idziemy z tym do przodu, więc to prawda. My w tej chwili przecież budujemy rondo na wjeździe do Raculi, gdzie było wiele wypadków. Będziemy za chwilę budowali, mam nadzieję, rondo Pileckiego. Więc tych inwestycji drogowych też jest dużo. Natomiast...
Dlaczego one te wszystkie te inwestycje w jednym roku? Ktoś powie, a złośliwi mówią, a wybory idą i to dlatego.
Panie redaktorze, pan dobrze o tym wie, że było spowolnienie wydatkowania środków unijnych i tutaj nie można mieć pretensji do nikogo, bo bardzo często jest tak, że jak się zmienia rząd, no to stara ekipa troszkę już hamuje, nowa zanim wyjdzie, zanim znowu rzuci do kotła i przyspieszy, troszkę mija czasu, więc pewne zmiany nastąpiły. Więc aglomeracyjna, którą w tej chwili budujemy, to nie wiem, czy pan wie, kiedy wyznaczono przebieg tej ulicy. Jak mnie pamięć nie myli, to były lata 60. ubiegłego wieku, czyli 60, no, prawie lat temu wyznaczono jakiś przebieg. Nikt nie miał pomysłu, skąd wziąć na to środki, jak ją wybudować. W tej chwili dopiero ją budujemy. Wyburzyliśmy nam część budynków, które stały, no bo jeżeli nie będziemy budować nowych dróg, i niech pan zwróci uwagę, że staramy się, jak możemy, od wielu lat budować drogi nowe. Przecież droga przez park to też za mojej kadencji powstała. Remont trasy północnej
i też
również...
była zaplanowana w latach 60.
Tak jest, remont trasy północnej, remont szosy Kisielińskiej, więc to są wszystkie te rzeczy, które się działy. Natomiast w tej chwili to prawda, ale to też między innymi dzięki naszym staraniom, że znaleźliśmy się w innej lidze, jeżeli chodzi o podział środków warszawskich. Dostaliśmy więcej środków.
No
więc,
właśnie, panie prezydencie.
Więc jak dostaliśmy kilkaset milionów, a do tej pory dostawaliśmy kilkanaście, nigdy Zielona Góra w swojej historii nie miała tylu inwestycji naraz, ile ma w tej chwili. To jest chyba na pewno powód do dumy, do radości. Na pewno jest to również powód związany z tym, że w niektórych miejscach nagle wszędzie coś się dzieje, bo jak popatrzymy sobie, to co 50, co 200, co 300 metrów, to tu budowa.
Mamy trochę więcej czasu, ale jednak będę starał się wchodzić tutaj panu prezydentowi w słowo i zadawać jakieś pytania. Pytanie o ZIT, bo to są olbrzymie pieniądze, które są przeznaczone i na ten transport niskoemisyjny, jak wszyscy wiemy, także na rewitalizację. Pojawiają się takie zarzuty, że ta rewitalizacja to jest tak w sumie na łatwiznę trochę miasto idzie, bo idzie w tereny zielone, a kwartały miasta w Śródmieściu, które wymagałyby też jakichś nakładów, jak nie wiem, jedności, Zamkowa, okolice gazowni.
Tylnia, możemy wymieniać długo.
Prawda? One nie są ruszone, bo wymaga to większej ilości, nie wiem, pracy i nie jest tak efektowne i spektakularne, jak na przykład właśnie otwarcie tego czy innego parku, w którym wytniemy trochę drzew, posadzimy trawę, ławki, damy nowe
ale
świetniki.
Ale wie pan też od wielu lat, bo... na wszystko nam nie starczy pieniędzy. To nie podlega żadnej dyskusji. I od wielu lat był nacisk, zresztą no pójdźmy, zobaczmy Park Tysiąclecia. To wstyd, jak on wygląda. W centrum miasta park, który w pewnym sensie powinien już dawno... Zmieni się wcześniej czy później, jestem o tym przekonany, to zrobię. Natomiast tutaj skutecznie zablokowano nam przebudowę tego miejsca. Uważam, że już dawno powinien być przebudowany. Mieszkańcy od wielu lat mówili, słuchajcie, szukamy miejsc, gdzie można przyjść, odpocząć z całymi rodzinami. I to jest kwestia wyboru, bo rewitalizacja, no jak pan popatrzy, to nie tylko i wyłącznie kwestia parków, ale też wiele innych rzeczy, które się dzieją w tej chwili w mieście. Jak pan popatrzy, no to choćby odnowienie budynku na Placu Słowiańskim, to też jest rewitalizacja budynku, w którym w tej chwili mieści się Wydział Prawa. To też są miliony złotych, więc wiele rzeczy się dzieje. My corocznie przeznaczamy pieniądze na rewitalizację miasta. Wszystkiego nie zrobimy. To jest tak, że gdybyśmy chcieli zadowolić wszystkich, to potrzebowaliśmy mieć budżet nie miliard, tylko 100 miliardów. Musieliby być pewnie tak bogaci jak szejkowie, którzy budują sobie wszystko i na wszystko ich stać. Nas nie stać. My musimy dokonywać pewnych wyborów. Panie redaktorze, no przecież naprawdę dziedzin, w których brakuje nam środków, ulice, kwartały, etc., to jest bardzo dużo. To nie podlega żadnej dyskusji, więc to jest cały czas dzielenie w pewnym sensie i szukanie rozwiązań, na co możemy zrobić. Zawsze ktoś powie, że to jest dobre, zawsze ktoś powie, że to jest złe. Tutaj jest kwestia wyboru, którego dokonaliśmy i uważam, że warto było, bo naprawdę brakuje nam fajnych miejsc do rekreacji, do wypoczynku w mieście. Tego naprawdę od wielu lat brakowało. Niech pan sobie przypomni, kiedy ostatni raz budowano jakiś park w Zielonej Górze.
Te dwa najważniejsze, które mamy, Park Tysiąclecia, o którym pan wspomniał, i Park Piastowski, one nie będą rewitalizowane.
No, skutecznie została zablokowana ich rewitalizacja przez pewne osoby, ale to nie jest tak, że się poddajemy. Nie wiem, czy pan pamięta obwodnicę południową, te osoby również blokowały. Ja się nigdy nie poddaję.
Ma pan na myśli tutaj społeczników?
Nie mam na myśli nikogo, tylko te osoby, które były przeciwko tym inwestycjom i skutecznie potrafiły je blokować. Obwodnicę południową udało nam się przejść i przeszliśmy do przodu.
Trasa obwodnicy południowej też była dyskusyjna.
Oczywiście. I ja pamiętam dziesiątki spotkań, które odbywaliśmy w większości spraw, które realizujemy. Staramy się rozmawiać z mieszkańcami, pytać się ich o zdanie, ale bardzo często w którymś momencie już nie jesteśmy w stanie dalej tej dyskusji prowadzić. Trzeba podejmować pewne decyzje. No bo jeżeli weźmiemy dwie osoby, jedna osoba ma małe dziecko, to będzie mówiła, że chce piaskownicę, a druga osoba, która ma dziecko, które już jest w wieku szkolnym, to mówi, że ona chce boisko do piłki nożnej. No nie da się pogodzić w jednym miejscu piaskownicy i boiska do piłki, więc czasami trzeba rozmawiać i szukać pewnych rozwiązań, które pozwolą nam pójść do przodu.
Pójście
na żywiec, rewitalizacja nie jest z mojego punktu widzenia pójściem na łatwiznę. Budowa ścieżek nie jest pójściem na łatwiznę. Wiem, oczywiście, nie znam pana redaktora. Pan redaktor ma rower, jeździ i wie, jak są potrzebne ścieżki, więc budowa wypożyczalni rowerów, to też jest bardzo ważne. Transport niskoemisyjny jest z mojego punktu widzenia jednym z najważniejszych projektów, który się dzieje, bo też wszyscy narzekamy na jakość powietrza w mieście. Skąd ta jakość jest nie najlepsza? W dużej mierze niestety wpływają na to samochody, które kopcą. Czyli wpływają również na nasze autobusy, które mają po 20 kilka lat. Wreszcie wymieniamy autobusy na nowe. Przejechały już nowe Mercedesy, które już jeżdżą. I myślę, że każdy, kto miał okazję się nimi przejechać, zauważył, że...
Ale to jest diesle, tak?
Emisja spalin tam już jest Euro 6 w porównaniu z tym, co jest, no to jest niebo a ziemia, tak jakbyśmy rozmawiali o małym Fiacie i nowoczesnym Mercedesie, który kupimy, tego, jaka jest między nimi różnica. No jest kolosalna i to nie podlega żadnej dyskusji. Za chwilę przyjadą autobusy elektryczne. Ja byłem zwolennikiem, żeby wszystkie...
Przyjadą w terminie?
Ja mam nadzieję, że tak. Oczywiście to wszystko będzie uzależnione nie od producenta autobusów elektrycznych, tylko od wszystkich inwestycji, które są z tym związane. Bo to nie jest tylko i wyłącznie zakup samego autobusu elektrycznego. To jest przygotowanie całej infrastruktury. Muszą być stacje ładowania tych autobusów. Czyli jest przebudowa całej zajezdni MZK za prawie 30 milionów złotych. Jest przebudowa 11 pętli, na których będą stacje doładowywania tych autobusów. Te wszystkie inwestycje...
Centrum przesiadkowe, tak? Teraz
tak jest, oczywiście. Też trwa budowa, więc to jest 7 czy 8 przetargów, które się zazębiają. Ja jestem przekonany, że z mniejszymi, większymi opóźnieniami projekt zawsze wystarczy, bo to jest trochę też tak, powiem tylko jedno zdanie, bo to jest tak, jak mieszkańcy się pytają, no budowano aglomeracyjną, nagle roboty stanęły na miesiąc, czemu się nic nie działo? No bo wykopali bunkier. Niestety. Dlaczego niestety? Bo po wykopaniu bunkru, no to musi wejść konserwator zabytków, musi to wszystko określić, muszą sprawdzić, czy to jest wartościowe, czy nie. Roboty są wstrzymane.
Bunkier nie zatrzymał tych inwestycji.
Zatrzymał.
Ale ostatecznie
to oczywiście będzie, ale nie w takim terminie, jak tutaj by tego życzyliśmy. Po prostu powoduje to pewne opóźnienia. Bardzo często niestety spotykamy się z sytuacją związaną z tym, że jak zaczynamy kopać ziemi, to okazuje się, że idzie jakiś gazociąg, którego na żadnych planach nie ma.
Słynne,
tak, ale to wynika troszkę też z tego, że w starych czasach, tych takich socjalistycznych, dość często co innego było na planach, a co innego znalazło się w rzeczywistości.
Dobrze,
w trakcie
panie
budowy.
Prezydencie, to jeszcze zapytam w kontekście rewitalizacji o wzgórze Winnej. Właściwie to, co tam w tej chwili się dzieje? Bo też ktoś zada pytanie, no co można było zrobić na Wzgórzu Winnym? Trochę ziemi nawieźć, przekopać, położyć ścieżki.
Wybudować fontanny, których nam zawsze brakowało, bo wszyscy narzekamy na brak wody w mieście.
I to też jest jak pytanie właśnie
zobaczy,
o zakres pracy
jak pan zobaczy, co się dzieje przy pomniku bohaterów, jak jest ciepło, co się dzieje w tej fontannie, ile dzieciaków po niej biega, bo my tej wody w mieście mamy za mało. Jak pan sobie przypomni, jak kiedyś wspaniale wyglądała fontanna Banda przed Filharmonią, której niestety nie ma, bo zlikwidowaliśmy ją naście lat temu. Dopiero w tej chwili znaleźliśmy środki, żeby to odbudować. Na Wzgórzu Winnym chyba od wielu lat wszyscy marzyliśmy o tym, żeby wreszcie też było miejsce dla winiarzy, więc będzie piwniczka winiarska. Część tych winorośli, które tam była, niestety nie była w najlepszym stanie, w związku z tym ci, którzy się na tym znają, określili, które z nich się nadają, tak aby tam naprawdę była taka wzorcowa.
I te miliony złotych, które tam zostaną zainwestowane.
Tak, oczywiście, no bo wbrew pozorom, no choćby chodnik, który trzeba przełożyć, bo go tam nie było, już był, no miał swoje lata, to wszystko kosztuje, nie ma nic za darmo. No, ja pamiętam, przez wiele lat wszyscy mnie tutaj, pan redaktor również, potrafił zamieścić tutaj piękne zdjęcia odpadających płytek przy wejściu do, na Wzgórze Winne.
Płytek sobie nie przypominam.
Nie, to ja panu redaktorowi odnajdę. Ty taki fajny, czerwony klinkier, który tam był, on odpadał i wszyscy mnie tam zawsze kopali i mówili, kurczę, zróbcie to wstyd, żeby wizytówka miasta, bo palmiarnia jest wizytówką miasta, zawsze z gośćmi nam przychodzę, a jak idę, te płytki odpadające, no nie wstyd wam. Ja mówię, słuchajcie, no wstyd mi jak najbardziej, ale szukam środków, żeby to zrobić, bo sam remont tych, wymiana tych płytek, to są dziesiątki, setki tysięcy złotych. Najłatwiej zrobić z własnego budżetu.
Dziesiątki czy setki, bo to duży rozrzut.
Setki, panie redaktorze, jak za dziesiątki pan byłby w stanie zrobić, to ja już dzisiaj klepię z panem piątkę i będzie pan naczelnym wykonawcą wszystkich inwestycji w mieście, ale niech mi pan wie, że tak się nie
kwestia
da.
Kwestia wykonawców to jest inny problem.
Oczywiście, ale więc wszyscy atakowali, mówili, zróbcie wreszcie porządek, bo to wstyd. I ja się z tym zgadzam. Szukaliśmy środków unijnych, które nam na to pozwolą, żeby nie wywalać wszystkiego z własnej kieszeni.
Czyli reasumując, chcieliśmy poprawić płytki, a zrobiliśmy całe wzgórze.
Nie. Myśmy zawsze chcieli poprawić całe wzgórze, jeżeli była taka szansa. Myśleliśmy o właśnie fontannach, o dodaniu tego, o stworzeniu tam większego placu zabaw, bo ten, który był no, moim zdaniem niewystarczający. Tam jeszcze chcemy, żeby był labirynt z żywopłotu na przykład, bo to też takie modne, żeby można było przyjść tam, wypocząć, odpocząć i być dumnym z tego, jak to wygląda, żeby ta winnica, która tam była już nie w najlepszym stanie.
Czy
wyglądała
ręczy
lepiej.
Pan za efekt końcowy, który tam zielonogórzanie zobaczą?
Uważam, że będzie dobry. I nie tylko w tym miejscu, ale wielu innych. Uważam, że gdybyśmy pozwolili stworzyć to, co chcieliśmy stworzyć w Parku Tysiąclecia, na Wzgórzach Piastowskich, to bylibyśmy z tego dumni. Panie redaktorze, ślizgał pan się w tym roku na lodowisku?
Nie, ale prawdę mówiąc, ja nigdy na łyżwach nie jeździłem. Także...
To panie redaktorze, widzi pan, no ja znam tych, którzy jeżdżą i oni narzekali, że wstyd, żeby w województwie nie było żadnego lodowiska krytego z prawdziwego zdarzenia. No. Ja się z tym zgadzam. No.
Panie redaktorze, to lodowisko, które my mamy, to, które ma Mosir, to ono ma już chyba 10 lat.
No, dlatego chcieliśmy je zmienić, panie redaktorze. Pan dobrze o tym wie. Tak samo,
ale jeżeli... zawsze były z nim problemy.
Nie zawsze były z nim problemy. Były mniejsze po prostu czas życia każdego produktu, tak również takiego lodowiska, które jest składane, rozkładane, ma swoje lata i zaczyna się psuć. Ja zresztą nie będę mówił, że złożenie tego lodowiska są dziesiątki tysięcy złotych, bo tyle to kosztuje. Ale nawiązując do tego, no panie redaktorze, czy pan nie uważa, że amfiteatr wymaga rewitalizacji? Wymaga, więc te projekty zostały gdzieś w którymś momencie zablokowane, ale to nie znaczy, że od nich odchodzimy. Ja jestem przekonany, że wrócimy do nich. Jestem również przekonany, że to, co zakładaliśmy, efekt byłby na pewno dla mieszkańców korzystny, bo pamiętam również, jak budowaliśmy mini zoo, które jest naprawdę mini to nasze w Zielonej Górze. Jak byłem również atakowany, że to jest kicz, hała, etc. Tam kilkanaście różnych jeszcze słów.
Takie głosy pojawiły się nawet podczas ostatniej sesji Rady Miasta.
Widzi pan, panie redaktorze, ja nie mam żadnego problemu z utrzymaniem ogrodu botanicznego.
Z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ja wiem, ja znam biologów z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale znam też innych, którzy uważają, że tam się nic nie dzieje, a wręcz przeciwnie. Ci akurat, którzy bardzo często wyrażali negatywne zdanie, denerwowała ich jedna rzecz, podstawowa. Po wybudowaniu mini zoo, wie pan, jak wzrosła ilość osób, które tam przychodzą? Z kilku tysięcy rocznie do ponad 100 000 rocznie. I to są dla mnie te głosy, które są bardzo istotne i ważne. Wszyscy mówią, chłopie, rozbudować trzeba mini zoo, bo tak naprawdę nasze dzieci już nie mają gdzie zwierząt zobaczyć. My mieliśmy jeszcze tą okazję, że dziadkowie mieszkali na wsi, to widzieliśmy i krowy, i kury, i świnie, bo to były i konie, a nasze dzieci już mają z tym problem, co niektóre mogą potem mieć sytuację taką, że nie będą rozróżniały, jak wygląda koza, jak wygląda baran, więc to już nie mówimy o dzikich zwierzętach, tylko mówimy o domowych zwierzętach, stąd koncepcja rozbudowy mini zoo.
Biologi robią swoje, panie prezydencie.
Tak pan sądzi? No, może pan kiedyś zrobić konkurs, to pan zobaczy i się zdziwi, że nie
dobrze,
do końca.
Co ze ścieżkami, panie prezydencie, bo mamy informację o wstrzymaniu prac w związku z odkryciem cennych biologicznie okazów przyrody.
A co pan ma na myśli, mówiąc cenne przyrodniczo?
No to już wiedzą o tym eksperci, prawda? I regionalna dyrekcja ochrony środowiska.
Ale to jakby pan powiedział, co wykryto?
No, rośliny jakieś, roślinność.
Mech. Ja się cieszę.
Możemy się śmiać, jest prawo,
ja się
które śmieję. Zobowiązuje inwestorów do...
Mnie bardziej, panie redaktorze, martwi to, że pan się bał użyć tego sformułowania, że wykryliśmy mech. Że wykryliśmy mech. Że wykryliśmy mech.
To nadinterpretuję. Ja tak nie pomyślałem na ten temat. Rośliny to rośliny.
Mech to mech. Dobrze, nie paproś.
No,
Panie redaktorze, ale...
Mówiąc... rośnie w określonych miejscach, które musi spełniać jednak jakieś kryteria.
Nie, ja jestem przekonany, że ja się tylko bałem, żeby nie zamknięto drogi między Ochlą a Zieloną Górą, biorąc pod uwagę, żeby ten mech tam się całkiem...
Dobrze, mamy Dolinę Rozpudy w Zielonej Górze, tak?
Nie, Dolinę Mchu i Paproci, panie redaktorze.
No dobrze, to kiedy ruszą te prace?
Mówiąc poważnie, ruszą. Niech pan się redaktor nie boi, ja jestem przekonany o tym, że znajdziemy rozwiązanie, pójdziemy do przodu z każdym z tych elementów.
Nie sprawdziliście wcześniej, że tam właśnie te mechy
sprawdziliśmy. No wie pan, ciężko sprawdzać, czy mech jest super cenny. Dostaliśmy informacje od tych, którzy się tym zajmują w sposób zawodowy, że nie ma tam cennych przyrodniczo żadnych obszarów. W związku z zaistniałą sytuacją podjęliśmy decyzję, że jak nie ma, to jedziemy z budową. Więc panie redaktorze, jeżeli okazało się, że jest mech, wynajęliśmy osoby, które są za to wynagradzane i odpowiedzialne i posiadają odpowiednie kwalifikacje i powiedzą nam, jak to rozwiązać, bo tak naprawdę, no, przyznam się szczerze, że pamiętam jedną taką sytuację w Zielonej Górze, nie wiem, czy wszyscy będą jeszcze ją pamiętać, gdzieś na początku mojego urzędowania, budując ulicę Wyspiańskiego, czy odbudowując ją, okazało się, że tam są cenne drzewa jakieś w trakcie budowy, tam właśnie część protestujących, że te drzewa są bardzo cenne. Poprosiliśmy dendrologów tak, żeby określili, czy to są cenne. No, stwierdzili, że te okazy powinny jeszcze funkcjonować. Dobrze, okej, podjąłem decyzję. Mówię, dobra, trudno. Proszę zmienić przebieg tej drogi. I tak dalej, i tak dalej. Co wiązało się z zmianą projektu? Wydaliśmy 400 tysięcy więcej. Najgorsze było to, że po miesiącu przyszła wichura i te wszystkie cztery drzewa, o które walczyliśmy, położyła. 400 tysięcy wyrzuciliśmy w błoto. Czasami trzeba wiedzieć...
Czasami współpracy z przyrodą, ktoś powie.
No, i panie redaktorze, jakby pan miał ze swoich prywatnych pieniędzy za to zapłacić, to byłbym pod wielkim wrażeniem. Łatwo się wyrzuca nie swoje pieniądze.
Panie prezydencie,
wracając do mchu.
Mech to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są drzewa, które zostały wycięte i wskazywano.
Nie. W ekspertyzie nie ma nic
mowy. Żeby poprowadzić bardziej w lesie, żeby wejść bardziej w las ścieżki.
Niech bym pan powie, w lesie wycięlibyśmy drzewa, tak? Czyli wytniemy je 3 metry obok.
Ale las przemysłowy, sosnowy, a nie liściaste, stare drzewa.
Wszystkie były podobne, więc jeżeli wytniemy drzewa 3 metry obok, a nie w tym miejscu, to będzie okej. No ale to, panie redaktorze, ci sami protestujący, pan dobrze o tym wie, że jeżeli bym ciął 3 metry obok, powiedzieliby, że te 3 metry obok to nie, to można było jeszcze 3 metry obok. Więc, panie redaktorze, czy jesteśmy w stanie wytyczyć ścieżkę rowerową między Zieloną Górą a Ochlą, nie przez las? Jesteśmy. Tylko musielibyśmy ją wybudować na wielkim wiadukcie. Ale on też pewnie by ingerował. W las musiała być jakaś podwieszana albo powietrzna. Nie da się wytyczyć. Jak pan sobie popatrzy, Zielona Góra to miasto na polanie w lesie. Jeżeli chcemy wytyczyć pewne rozwiązania, to jest jak obwodnica południowa. Znaczy, jesteśmy w stanie wytyczyć nie przez las? Nie ma takiej możliwości. W związku z tym ta ingerencja będzie i ona jest od dziesiątków lat. Bo jak sobie popatrzymy, to ja pamiętam kiedyś, pierwszy dzień wiosny, mieliśmy zawsze w szkole podstawowej okazję rozpoczynać na gliniankach chodząc palić tam ognisko. No teraz nie da się, bo... No cegielnia, tam teraz jest osiedle Cegielnia, które stoi. Tam kiedyś nie było nic. Myśmy 15 minut szli do tego lasu, do tego miejsca, żeby można było tam coś rozpalić. Zielona Góra się rozwija. Jestem z tego dumny i się cieszę. Ale musimy również czasami ingerować. Budowaliśmy drogę przez park i pamiętam, jak też wszyscy mówili, że świat się skończy, ziemia przestanie się kręcić, a co niektórzy jeszcze przykuwali się u mnie w gabinecie do kaloryfera. Wybudowałem tą drogę przez park i się wcale tego nie wstydzę. Budujemy drogę S3. Budujemy drogę S3 i wycięliśmy dziesiątki tysięcy drzew. Niech mi pan wierzy, naprawdę. Ale uważam, że droga S3 jest nam niezbędna. Wręcz przeciwnie, będzie nam się lepiej żyło, bo samochody, które stały w korku, bardziej...
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.
Nie tylko, panie redaktorze, również nasza. Jakby pan miał wątpliwości, jestem w stanie udostępnić budżet, w którym są odpowiednie kwoty zapisane, które służą sfinansowaniu tej inwestycji. Czyli my, mieszkańcy miasta, również za to płacimy. Dobrze. Wycięliśmy tysiące drzew. Budując CRS, wycięliśmy tysiące drzew i wcale się tej decyzji nie wstydzę. I jak miał podjąć jeszcze raz, zrobiłbym to samo. Budowaliśmy szkoły na Zastarowskim. Jak pan myśli, co zrobiliśmy? Wycięliśmy część drzew, bo nie mieliśmy innego wyjścia.
Pojawia się takie oskarżenie i pytanie, czy Zielona Góra będzie jeszcze Zieloną Górą z nazwy, jak
panie redaktorze,
prezydent Kubicki tylko wycina.
A oczywiście, nawet czasami sadzę. Bo nie wiem, czy pan pamięta, na tej sesji biolodzy pokazywali, że corocznie w Ogrodzie Botanicznym sadzę drzewa, aż byłem w szoku, że aż tak często sadzę drzewa, a jak pan znajdzie jakieś zdjęcie, na którym będzie, jak wycinam drzewo, to będę pod wielkim wrażeniem, bo niestety nie udało mi się do tej pory wyciąć w moim życiu żadnego drzewa osobiście. Panie redaktorze, Zielona Góra była, jest i będzie najbardziej zielonym miastem w Polsce, choćbyśmy nie wiem, co robili, ponieważ ponad 50% naszego naszej powierzchni, to są lasy.
A ścisłe centrum?
Ścisłe centrum możemy sprawdzić przed i po połączeniu, jak to wygląda, i wcale się te proporcje nie zmieniły, bo jak pan zwrócił uwagę, no to tniemy w kierunku Ochli, to jest poza granicami administracyjnymi miasta. Budując S3, budujemy na terenie byłej gminy, więc to też te proporcje pozostają jakby niezmienione. Budując ścieżkę do Cigacic, uważam, że ona jest nam bardzo potrzebna, bardzo lubię czasami pojechać rowerem na Dodrę, bardzo lubię też pojechać rowerem przez kilka innych miejsc, naprawdę są wspaniałe lasy, po których się jeździ, a najpiękniejszy jest właśnie lasek nadodrzański, gdzie też przystań wybudowaliśmy, panie rektorze, zapraszam kiedyś zobaczyć w Krępie, jak ona wygląda fajnie, więc Zielona Góra była, jest i będzie. W Zielonej Górze jaki mamy problem? Na przykład Radom ma chyba 7 czy 8% powierzchni zielonej, mamy 57. Więc oni są w stanie cały czas robić coś, nie ingerując.
Ale obrzeża zielonogórskie są takie bardzo zielone.
Nie,
prawda?
Panie redaktorze, nie jest prawdą, bo jeżeli wstaniemy w tej chwili tutaj w dwójkę razem, wyjdziemy
akurat
z tego miejsca.
Radio jest w takiej przestrzeni.
I tu też wycięli te drzewa, panie redaktorze, tego wam nie wybaczę. Takie piękne, to były wspaniałe, setki lat.
Zgodę na
ale to ja, a panie redaktorze, kto to napisał? No, Indianie?
No bo wie pan, no, jakby drzewo spadło na nadajnik, to nie usłyszałby pan swojego ulubionego radia.
Ale rzeczywiście. Dlatego też mieszkańcy, niech pan wierzy, bardzo często przychodzą, mówią, panie prezydencie, prosimy, niech pan wytnie te drzewa, bo ja pamiętam po Ksawerem minister Błaszczak, który przyjechał, wręcz przeciwnie, stawiał mnie do pionu. Mówi, panie prezydencie, to pana wina. Pan nie wycina drzew, te drzewa spadły na samochody. Zagrożają życiu. Więc, no, nie wiem, czy pan pamięta, niedaleko tutaj, na Botanicznej, drzewo spadło nie na zaparkowany samochód, tylko na jadący samochód. Więc niestety, niektóre drzewa musimy wycinać, bo one zagrażają zdrowiu ludzkiemu. Bardzo często, niech mi pan wierzy, ja rozmawiałem z tymi ludźmi, którym drzewa, po Ksawerem zwłaszcza, pospadały na samochody. I oni mówią, myśmy już wiele razy prosili, żeby wyciąć te drzewa, bo baliśmy się o to, co się stało. W związku z tym nie mamy
ale
czasami
to
odwrotu.
To jest efekt jednak zaniedbań wieloletnich w tej zieleni. Że,
czyli, że ciąć, panie redaktorze. Tak jak tutaj na terenie rozgłośni.
Że te drzewa nie były pielęgnowane, te, które pan mówi, że gałąź spadła, że, nie, nie, że, no, tam, jak że mieszkańcy pan, zgłaszali
jak uwagi. Pan zwrócił uwagę, również mogę pokazać panu, corocznie pokazywały się informacje, jak przycięliśmy drzewa, że za bardzo przycięliśmy i one wyschną na wiór. Ale niech pan zwróci uwagę właśnie to, co się stało tutaj w rozgłośni. Wycięliście państwo drzewa. Piękne, wspaniałe, jak popatrzymy w kłębie, no, to one miały po półtora metra. Właśnie, ale złożyliście wniosek o wycinkę. Czemu?
Niestety.
Bo uważacie, że to jest słuszne, celowe i ważne,
skończyło
istotne.
Się nadawanie Radio
na przykład.
Góra.
Więc ja to samo uważam, że w niektórych miejscach, ja pamiętam ostatnio na Kazimierza Wielkiego, przecież to samo, jak się drzewo zawaliło tam i mało komuś krzywdy nie zrobiło, tam jeszcze jedno stoi.
A drzewo koło sądu?
No, te wszystkie drzewa, to nie jest tak, że ja sobie podejmuję tą decyzję samodzielnie, rano wstanę, mówię, co by tu jeszcze dzisiaj wyrżnąć, tak, w tym mieście, niech mi pan wierzy. Są osoby, które są wynajęte, które wzięły za to grube pieniądze, bo to nie są małe pieniądze, które wydaliśmy na to, żeby ktoś mi sprawdził, ocenił, co muszę zrobić, żeby czuć się bezpiecznie w mieście. I ja nie uciekam od tego i to zrobię. Natomiast tam, gdzie możemy, dbamy o tą zieleń, bo jeżeli pan popatrzy, stworzyliśmy tu niedaleko również leśny zakątek. Niech pan zwróci uwagę. Pierwsze miejsce do rekreacji, do wypoczynku. Setki osób tam mieszkają, cieszą się, bo wreszcie mają gdzie pójść. I mieszkańcy się pytają.
Tyle o zieleni, panie prezydencie, jeśli można, bo jeszcze myślę, że przedłużymy trochę audycję, korzystając z pana obecności tutaj w radio. Teraz może o służbie zdrowia i o szpitalu zielonogórskim, bo też temat, który gdzieś po drodze się pojawił w ostatnich miesiącach, to to, czy Zielona Góra w sposób wystarczająco wspiera szpital wojewódzki. I tutaj nawet pismo pan z Urzędu Marszałkowskiego dostał chyba od pani marszałek, bo też było do mojej wiadomości z tym, żeby wywiązać się z deklaracji dotyczących wspierania.
Ja deklarowałem i cały czas deklaruję do budowy nowego szpitala, jeżeli rząd da złotówkę, ja dało, że każdą kolejną złotówkę, bo rozmawialiśmy o tym, że Zielona Góra potrzebuje w pewnej perspektywie nowego szpitala i to nie podlega żadnej dyskusji, bo jeżeli ktoś z nas korzystał z służby zdrowia, to wie, jak wielkie tam są i potrzebne inwestycje, zwłaszcza u nas w Zielonej Górze, gdzie część tej zabudowy to jest zabudowa historyczna, stara, w której, no, powiedzmy sobie szczerze, już też się nowoczesnych elementów nie da, wręcz przeciwnie, adaptacja tych będzie niesamowicie droga, więc rozmawialiśmy na temat budowy nowego szpitala, nawet wyznaczyliśmy takie miejsce, bo nam się marzy, i mi też marzy, nam się taka prawdziwa leśna góra mamy, aby stworzyć. Ostatnio miałem okazję być w jednym ze szpitali za granicą. Zobaczyłem piękny szpital, który właśnie był w zabudowie pawilonowej, niewysokiej, położonej w lesie. Naprawdę wspaniałe miejsce, bo od razu przygotowane ławeczki dla tych, którzy są chorzy, żeby mogli wyjść, odpocząć, więc też mi się coś takiego marzy. I ja na ten temat rozmawiam i uważam, że warto o tym
ile
marzyć.
Ile w tej chwili dajemy na szpital rok do roku?
Warto, panie redaktorze, no ja tak naprawdę, to wie pan, no, nie, bo, niech pan wie, że budżet...
Działoszyński mówił, że to jest mniej niż to, co szpital płaci co roku z tytułu podatków
wywozu śmieci.
I wywozu śmieci.
No wie pan, no to to jest już dla mnie kuriozum, no bo ja mam propozycję dla pana prezesa. Proszę nie produkować śmieci, nie będzie pan nic płacił, no bo to za, i żeby była pełna jasność, my o wiele więcej płacimy do Urzędu Marszałkowskiego za korzysta,
no,
za
ale
to.
Ale ktoś powie, że panie, na przykład koszykarski Stelmet, o którym mówiliśmy, czy żużlowcy, redaktor, oni dostają milion na przykład rocznie.
Panie redaktorze, mogę? No ale to tak, wiem. Ale ostatnio była próba o to, żebyśmy wsparli lotnisko. Dobrze. Będziemy wspierać lotnisko. Żebyśmy wsparli teatr, wspieramy teatr. No ja rozumiem, my możemy wspierać wszystko.
Ale dobrze jest najważniejsze.
Wiem. I niech mi pan pokaże, kto w ostatnim okresie wybudował coś, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w tym mieście. Bo hospicjum to myśmy wybudowali, prawda? Promyk chcemy rozbudować i my nie uciekamy od inwestycji w służbie zdrowia. Tylko trzeba pamiętać też, że część zadań jest nasza, część nie. Jeżeli niektórzy nie radzą sobie z zarządzaniem swoimi placówkami, to powinni się poddać, bo to jest najlepsze zawsze rozwiązanie. Ja uważam i kiedyś pracowałem w poliklinice i mi pan wierzy, wie pan ile miasto mi dało pieniążków przez te lata, jak byłem dyrektorem polikliniki?
No, sytuacja polikliniki, a szpitala to jest no, chyba jednak
wie pan,
innego.
Jak pan zobaczy dziesiątki tysięcy osób zielonogórzan, którzy codziennie korzystają z polikliniki, no to myślę, że też warto. Więc wracając do meritum. Wie pan, ile dostałem od miasta, do którego się zwracałem o pomoc? Ani złotówki nie dostałem. A wie pan, że miałem dodatni wynik finansowy, że udało mi się wyprowadzić tą placówkę na prostą. Jeżeli ktoś potrafi, chce, to da sobie radę.
Czyli
jest takie przysłowie.
Jest takie... sobie nie radzisz, prezes
ale
sobie
nie powiedziałem,
nie
że zarząd sobie nie radzi, no ale jeżeli zwraca się o pomoc, no to jeżeli ktoś krzyczy pomóż, pomóż, no to chyba sobie nie do końca z tym wszystkim radzi, ale abstrahuję, nie chcę w ten sposób do tego podchodzić. Zarząd województwa ostatnio prosił nas, żebyśmy wsparli lotnisko w Bagnoście. Dobrze, wsparliśmy lotnisko. Jeżeli zarząd powie, słuchajcie, nie chcemy, żebyście wspierali lotnisko, chcemy, żebyście wsparli szpital, będziemy wspierać szpital, ale my wspieramy naprawdę bardzo dużo różnych jednostek, które nie są nasze, bo służba zdrowia to też nie jest domena samorządu. Panie redaktorze, od wielu, wielu lat...
Na przykład pieniądze na to, żeby promować Zieloną Górę w lotach zagranicznych.
Tak, no ten sam zarząd województwa o to prosił. Radni wszyscy, zresztą pan redaktor też takie artykuły i audycje były, kiedy wreszcie tam dołożymy do lotniska, bo to jest bardzo ważne, żeby
lotnisko,
ono było.
Tak.
Więc panie redaktorze, ja staram się i naprawdę pomagamy wielu różnym instytucjom, które nie są nasze, tylko ja zawsze tak na końcu tego mówię, ty, a gdzie ja mam pójść po tą pomoc? No bo wszyscy przychodzą do mnie, pomóż, pomóż, to gdzie ja mam pójść, żeby ktoś mi wreszcie kiedyś pomógł? Ale abstrahuję, Zielona Góra stara się i myśli o tym.
A generuje zyski również?
Panie redaktorze, jeżeli pan by chciał, żebyśmy zarabiali na wszystkim, to jest w wielkim błędzie.
Nie,
na szkole, na szpitalu.
Tylko na czym możemy zarabiać? Na sprzedaży na gruntów to jest jedna, ale one się kończą
na podatkach. I niech pan zwróci uwagę, co my robimy z podatkami? Nie podnosimy ich od wielu, wielu lat.
Za wodę będzie podwyżka w czerwcu.
Ale to, panie redaktorze, jaka była umowa społeczna zawarta lat temu 10? Pamięta pan, bo to corocznie jest ta sama podwyżka.
Aha,
corocznie to samo. Tak, myśmy kilka, ja pamiętam, jak zostałem wybrany, okazało się, że przez wiele lat moi poprzednicy...
Czyli to jakaś podwyżka jest.
Wody, tak. Zgadza się. No, niech pan też pamięta, że my dostaliśmy niektóre podwyżki, które my odprowadzamy. Komuś innemu musimy zapłacić więcej. No to, żeby zapłacić więcej, skończyła brać. Ale podwyżkę podatków dla mieszkańców, to kiedy była? Wręcz przeciwnie, była obniżka. Bo to pan pamięta. W 2015 po połączeniu obniżyliśmy podatki dla jednych i drugich mieszkańców i nie podnosimy ich od wielu lat, ponieważ uważamy, że tych podwyżek, które są gdzie indziej w koło, wystarczy. Tam się mówi o energii elektrycznej, za wodę, bo też musimy ją podnieść, bo to jest związane z różnymi rzeczami, które są od nas niezależne, więc
w roku
chciałbym...
wyborczym, gdyby pan powiedział, że będzie jakaś podwyżka, to bym się bardzo zdziwił.
A kiedy pan pamięta, kiedy
ale
podnosiliśmy
może,
podatki?
Ale może w
bo
kolejnym
to
roku
widzi
już
pan,
będzie.
Widzi pan, no, trzeba pamiętać też, dzięki Bogu, w pewnym sensie, to nie ja tę decyzję podejmuję. Bo pan dobrze o tym wie, kto decyduje o... Dokładnie. Ja oczywiście odpowiadam za wszystko.
Prezydenta.
Ja odpowiadam za wszystko, ale nie wszystkie decyzje są moimi decyzjami, bo gdyby były moimi, to bym się ich nie, bo bym je podejmował czasami zdecydowanie szybciej, bo byłbym zwolennikiem na przykład podniesienia opłat za, w strefie płatnego parkowania, aby jeszcze bardziej wymusić rotację. Byłem za tym, żeby w sobotę również była strefa. Radni mają inne zdanie. Ja je szanuję, bo nie mam na to wpływu i to oni podejmują niektóre decyzje, ale niech mi pan wierzy. Ja nie uciekam od tego, żeby pomagać i szpitalowi, żeby pomagać. Nie wiem, czy pan wie, przecież jesteśmy jednym z, myślę, niewielu miast w Polsce, które od wielu lat na przykład prowadzi program szczepienia wszystkich dziewczynek przeciwko...
HPV.
Tak jest. I to są też dziesiątki, setki tysięcy, które rocznie wydajemy. I nie uciekam od tego, bo uważam, że warto. Wspieraliśmy również program leczenia niepłodności, bo uważam, że też warto pomagać ludziom, aby mogli mieć dzieci, więc nie uciekamy od tego. To, co mówiłem, rozbudowa hospicjum. Wiele lat szukaliśmy na to środków, rozbudowaliśmy. Niedługo będziemy chcieli rozbudowywać promyk. To są też miliony złotych, które chcemy przeznaczyć w placówki służby zdrowia.
O połączeniu, jeszcze o połączenie chcę zapytać. Jak pan ocenia stopień integracji w tej chwili starej i nowej Zielonej Góry Czy te dwa organizmy, które stworzyły jeden, czują się już tak w pełni zintegrowane? Czy to jest nadal ta Zielona Góra stara, a my tutaj jesteśmy w tych sołectwach? No jest to terytorialnie przyłączone, ale jesteśmy osobno.
Nie, to jest też tak, że jak pan popatrzy na wielkie organizmy, które powstają, to niech pan zwróci uwagę, no Warszawa jest jedna, ale dzielnic jest wiele. I ta integracja u nas też będzie następowała. To nie jest proces, który jest jak zgaszenie i zapalenie światła. Połączyliśmy was 1 stycznia, to już wszystko będzie inaczej. To on będzie trwał i następuje. My to robimy w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, bo uważam, że rewolucja nie jest najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza w tak delikatnej materii. Natomiast jestem dumny z tego, że wszystkie obietnice, które były przeze mnie złożone, zostały zrealizowane lub są w trakcie i będziemy tego pilnować.
Pani
będziemy
Antonina
walczyć.
Ambrożewicz-Sawczuk narzeka, że pan już się do niej nie przyznaje i nie mówi jej dzień dobry w ratuszu. I że jak było przed połączeniem, to pan ściskał rączki, a teraz to już nie rozmawia.
No jeżeli pani Antonina czuje się niedopieszczona, no to wyznaczymy osobę, która będzie odpowiedzialna za dopieszczenie pani Antoniny.
Chodziło o pana prezydenta, żeby z nią rozmawiać.
Ja rozmawiam z wszystkimi i z nią też. Nawet ostatnio nie zwracałem uwagę, bo prowadziła tę rozmowę w sposób niewłaściwy. Natomiast, no wie pan, też są takie osoby, które bardzo często jakby w momencie, kiedy mieszkańcy ich nie wybiorą, czują się odrzucone, ale to nie jest jakby moja wina, że mieszkańcy kogoś nie wybrali do rady, tylko zawsze trzeba się zastanowić, co się takiego stało, że to mieszkańcy podjęli decyzję, że komuś dziękujemy, te osoby nie do końca się z tym w stanie są pogodzić, ale to nie jest moja wina. To mieszkańcy zdecydowali, kto jest radnym, kto nie. Jeżeli pani Antoniny nie wybrali, to nie może mnie za to obarczać, bo to nie stało się tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem, nie podałem jej ręki, choć staram się i zawsze jak wchodzę do ratusza witać się z większością osób, które są, żeby nie było, więc cóż...
Była radna Antonina Ambrożewicz-Sawczuk zwracała też uwagę i zaapelowała do prezydenta o to, żeby spotkać się z panią Stanisławą Furmanowicz i zamknąć...
Ale ja się z nią spotykałem.
Zrobić taką konfrontację, wyczyścić temat, bo to nikomu nie służy, to, co się
konfrontacja była, nagrana była, tylko problem polega na tym, że nie każdy się pogodził. Wygrałem wszystkie sprawy, które przeciwko mojej osobie ta pani wytoczyła. Problem polega na tym, że w Polsce łatwo jest kogoś obrazić, trudno dochodzić jest sprawiedliwości w tym zakresie.
Ale widzi pan, że ten urzędnik, on cały czas, mówię pani Stanisławie Furmanowicz, ona cały czas jakby poświęca energię na tę sprawę, na procedowanie.
Ja
i cały czas
pan,
uważa, że, jest,
pan,
że sprawiedliwość się nie dokonała.
Pamięta pan samych swoich? Tam o miedzę, czy tam o coś, to się potrafi sądzić. Wyroki sądów są najważniejsze. Ja sądów nie wybieram. To sądy zdecydowały tak, a nie inaczej, że tak, a nie inaczej konsekwencje tych jej postępowania, nie mojego, spowodowały, że jest takim aninem. Ona się może z tym nie zgadzać, bo mamy takie osoby, które się nie zgadzają z wyrokami sądów, ale one są. Koniec, kropka.
I pan sobie do zarzucenia?
Nie, ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Wręcz przeciwnie, ta osoba bardzo często mnie oczernia. Gdyby w Polsce były sądy, które w przeciągu, nie wiem, 4-5 miesięcy wydawałyby wyroki, chętnie bym skorzystał. Natomiast pamiętam procesy, które toczyłem 4-5 lat. Nie przynosi mi to satysfakcji, że po 5 latach ktoś wreszcie powie mi przepraszam, bo tak to się najczęściej odbywa. Ta osoba bardzo często mija się z prawdą i tak dalej, no ale cóż, mają ludzie do tego prawo, mogą się nie zgadzać. Ja zawsze korzystam z sądów w tym wypadku. Jak są wyroki sądów, to się do nich dostosowuje. Nie zawsze też wygrywamy w sądzie jako miasto. Czasami również przegrywamy, do czego się też przyznaję. Natomiast jeżeli jestem niepewny pewnych sytuacji lub pewnych rzeczy, które się dzieją, to uważam, że sąd powinien podejmować te decyzje, nie my. I tak też się dzieje i tak też robimy. Więc panie redaktorze...
Jutro sesja Rady Miasta, na koniec kolejna. Pytanie. Coś podczas tej jutrzejszej sesji istotnego, ważnego?
Panie redaktorze, podobnie jak pan, na sesji Rady Miasta jestem gościem, bo to radni decydują o tym, co się dzieje.
Ale prezydent ma projekty uchwał, czy...
Nie, prezydent przekazuje je do ratusza, one wszystkie zostały przekazane. Tak, jest jedna decyzja, która z mojego punktu widzenia jest bardzo ważna i bardzo istotna. Wracamy do sprawy nazwy ulicy. Drugiej Armii będzie nazywała się Żołnierzy Drugiej Armii, bo udało
znaczy,
nam się...
Taki jest projekt uchwały.
Taki jest projekt uchwały, jeżeli radni podejmą taką decyzję, ale myślę, że radni nie będą tutaj szli pod prąd, bo mieszkańcy o to też wnioskowali, nie chcieli mieszkać na ulicy ofiar komunizmu.
Chodzi o tą słynną dekomunizację nazwy
ulic. Tak jest, więc jest projekt uchwały. Po wszystkich staraniach z naszej strony, po uzyskaniu pozytywnej opinii IPN-u, po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewody, przygotowałem projekt uchwały i jutro, mam nadzieję, ta zmiana nastąpi. Czyli dla mnie jest to ważne, też istotne, bo źle się czułem z tym, kiedy ludzi, którzy walczyli w drugiej armii, traktowano jak tych, którzy byli prawie że zbrodniarzami, bo moim zdaniem ktoś, kto znalazł się w drugiej armii, bardzo często On nie miał wyboru, czy będzie walczył, nie wiem, w takiej czy innej armii. On walczył o wolną Polskę. On nie walczył o socjalizm, nie walczył o Stalina. On walczył o wolną Polskę.
Historycy do tej pory spierają się o rolę i udział.
Ale niech mi pan wierzy, mówimy o normalnych, prostych żołnierzach, którzy tam byli. Czy pan wierzy
i
w to?
I dlatego żołnierze drugiej armii dokładnie, rozwiążą sprawę,
dokładnie,
tak?
Stąd cieszę się, że taka zmiana nastąpi, że to rozwiąże pewien konflikt, który tam był. Natomiast no, to wszystko też trwa, bo niech pan sobie przypomni, kiedy myśmy na ten temat rozmawiali, ile musiało upłynąć czasu, żeby cała maszyna biurokratyczna przemieliła wszystkie dokumenty, które są niezbędne i abyśmy wreszcie mogli wrócić do tego tematu.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem programu Miejskie Sprawy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.